Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. Namioty tureckie to tytuł kolejnego odcinka podcastu z Zamku Królewskiego na Wawelu. Do mikrofonu zaprosiłem panią Magdalenę Ozgę, która jest kustoszką, kuratorką zbiorów tkanin w Zamku Królewskim na Wawelu.
Bardzo istotna grupa obiektów związanych ze wschodem, pochodzących ze wschodu, to namioty. I mamy na Wawelu 7 całych i 6 fragmentów dalszych namiotów, i to są pary płotów, płoty i dachy. I to jest jedna z największych kolekcji zgromadzonych w zbiorach muzeów europejskich. Oczywiście najważniejsze i największe zbiory znajdują się w Turcji, znajdują się w Stambule, ale w Europie Zamek Królewski na Wawelu gromadzi właściwie chyba największą kolekcję. Nie liczymy tutaj zbiorów rosyjskich, których trudno powiedzieć, co się znajduje, one nie są zinwentaryzowane. Duże zbiory znajdują się także we Lwowie, na Ukrainie. Kilka namiotów jest w Niemczech. Można także zobaczyć takie tkaniny w Dreźnie. Tam na stosunkowo niedawno otwartej wystawie można zobaczyć jeden cały namiot i jeden dach. I to Drezno nam się przyda, ponieważ duża część naszego zespołu została kupiona przez Szymona Szwarca i pochodzi właśnie ze zbiorów drezdeńskich, ze zbiorów rodziny Wettynów. Mamy od tej reguły dwa wyjątki, to znaczy nasz najwcześniejszy namiot, ofiarowany jeszcze w roku 1921 przez rodzinę Potockich z Olszy. To jest taki wieloboczny, centralny namiot i oczywiście tak jak wszystkie namioty w Polsce ma pochodzić z łupów spod Wiednia. To nie do końca jest prawda. Wiemy to na pewno w przypadku dwóch tkanin, dwóch obiektów. Drugi namiot, który nie pochodzi z zespołu Szymona Szwarca, to jest namiot, który znalazł się w naszych zbiorach stosunkowo późno, na początku lat 90. i został ofiarowany przez profesor Karolinę Lanskorońską. Pani profesor Karolina Lanskorońska na Wawel dała nie tylko kolekcję malarstwa włoskiego, wczesnego malarstwa włoskiego i zbiór rysunków Jacka Malczewskiego, ale także jeden namiot, niezachowany niestety w całości, ale bardzo interesujący. Natomiast pozostałe 5 całych namiotów i 6 fragmentów została kupiona przez Szymona Szwarca. To był antykwariusz działający w Wiedniu, działający w Niemczech, działający także w Krakowie, który współpracował z Zamkiem Królewskim na Wawelu. To znaczy mamy od Szymona Szwarca kupionych i ofiarowanych bardzo dużo rzeczy, nie tylko tekstyliów, także mebli, także metali. I dzięki temu, że on na początku lat 20. kupił duży zespół namiotów, z którego udało się wyodrębnić później już po II wojnie światowej pojedyncze płoty i osobne namioty, znalazły się one wszystkie w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Po I wojnie światowej przede wszystkim Niemcy znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Imperium czy cesarstwo niemieckie upadło, zamieniło się w republikę i władcy poszczególnych królestw, które weszły w skład cesarstwa niemieckiego, no cóż, nie byli w dobrej sytuacji materialnej, w związku z czym wyprzedawali różne obiekty. Szymon Szwarc skorzystał z tego i w naszych zbiorach znajdują się właśnie namioty z kolekcji Wettynów, natomiast na przykład Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się bardzo piękny i ciekawy płaszcz koronacyjny Augusta III, także ofiarowany i kupiony przez Szymona Szwarca. Namioty, które znalazły się w kolekcji Wettynów, czyli Augusta II i Augusta III Sasa, częściowo pochodziły z zasobu Jana III Sobieskiego, ale nie wszystkie i nie tylko. Z zasobu Jana III Sobieskiego pochodzi prawdopodobnie duży błękitny namiot, który teraz można oglądać na ekspozycji. Jest to namiot, który na początku lat 90. przeszedł kompleksową konserwację i różni się od innych namiotów w naszych zbiorach tym, że jego płoty, czyli ściany namiotu i dach, są w kolorze niebieskim. Pozostałe są czerwone. Ten czerwony jest, staje się, preferowany. Większość znanych z namiotów tureckich w zbiorach europejskich jest czerwona. No ten jeden jest niebieski. Właściwie trudno powiedzieć dlaczego. Wszystkie namioty mają taką samą dekorację, to znaczy ściany, płoty są podzielone na arkady i w tych arkadach znajduje się bardziej rozbudowana albo mniej rozbudowana dekoracja z medalionów i roślin, arabesek roślinnych. I to są, wśród tych roślin można na przykład rozpoznać róże, albo tulipany, albo hiacynty, albo po prostu kwiaty. I tutaj namiot niebieski jest bardzo bogato dekorowany. Arkady są wypełnione kwiatami, wypełnione roślinami. Oprócz medalionów dekorowane są także wnętrza tych arkad. Także tworzy to wrażenie rodzaj ogrodu. I chyba zresztą takie było zamierzenie twórców namiotów, którzy w tych największych, najbogatszych czy najdroższych namiotach pragnęli stworzyć wrażenie takiego wnętrza ogrodowego. Tam mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz, mianowicie znajdują się tam także medaliony z napisami, z błogosławieństwami, z życzeniami szczęścia i powodzenia, oczywiście w języku arabskim. Prawdopodobnie rzeczywiście ten namiot został zdobyty, czy pochodzi z zasobu zdobytego przez Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, a wiemy, że było tam bardzo dużo namiotów. Oczywiście nie wszystkie były tak bogato zdobione, bardzo duża ich część, właściwie największa ich część, no to były po prostu proste budy płócienne przeznaczone dla wojska, czy jako szopy dla koni, czy stajnie dla koni. No ale także znajdowały się także takie wielkie, wspaniałe, bogato zdobione namioty. I to są naprawdę duże obiekty. Wysokość płotu takiego namiotu to jest około 3,5 metra, natomiast płoty mogą mieć razem 17 metrów długości, także to są bardzo wielkie rzeczy. To jest jeden z naszych największych namiotów. Podobne wymiary ma drugi namiot, tym razem z czerwonym tłem, bardzo podobnie dekorowany, także jest bardzo wypełniony, bardzo bogatą dekoracją roślinną. To są obiekty dwumasztowe, to znaczy mają taki kształt owalu opartego na prostokącie. Wznoszono je na dwóch słupach, na dwóch masztach, na których rozpinano oczywiście za pomocą sznurów taki namiot. Są także namioty centralne wsparte na jednym słupie, mające takie jedno gniazdo na maszt. Są namioty prostokątne, są namioty owalne. To wszystko chyba zależało najpewniej od życzenia zamawiającego taki obiekt. Wydawałoby się, że wszystkie takie namioty są związane właśnie z walkami z Turkami albo związane z Odsieczą Wiedeńską. Otóż nie. Mamy także w zbiorach jeden płot, bardzo pięknie dekorowany, gąszczem kwiatów, bogatą dekoracją roślinną. I my mamy fragment płotu, natomiast dach tego namiotu znajduje się dalej w Dreźnie. Jakoś to się stało, widać przy zakupie zespołu przez Szymona Szwarca, że no kupił tylko jeden fragment, natomiast reszta została w Dreźnie. I całkiem niedawno okazało się, że dokładnie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach ten namiot się w Dreźnie znalazł. Otóż został po prostu zamówiony przez Augusta, który w 1713 roku wysłał do Stambułu niejakiego Johanna Georga Szpigla właśnie po to, żeby mu ten namiot kupił. Znalazły się dokumenty, znalazły się źródła mówiące o całym zamówieniu, którym August II zamówił sobie bogaty namiot, bogato dekorowany. W wyniku zawirowań historycznych cały ten obiekt uległ podziałowi, no i tak jak już mówiłam, dach znajduje się w Dreźnie i tam go można zobaczyć, natomiast płot znajduje się u nas. Ale jak już Państwo widzą, nie wszystkie namioty w Polsce, że nie wszystkie namioty w ogóle zdobywane na polu bitwy. Znacznie częściej zdarzało się, że one były po prostu kupowane najzwyczajniej w świecie. I takim namiotem kupionym jest najprawdopodobniej namiot z kolekcji, czy przekazany do naszych zbiorów przez profesor Karolinę Lanckorońską, który był uważany za obiekt zdobyty albo pod Wiedniem, albo nawet jeszcze wcześniej pod Chocimiem. Należał prawdopodobnie do zbiorów rodziny Żewuskich, która pod koniec XVIII wieku związała, skoligaciła się z Lanckorońskimi. Był przechowywany najpierw w pałacu w Rozdole na Ukrainie, później w wiedeńskim pałacu Lanckorońskich, natomiast w latach 70. do początku lat 90. był zdeponowany w Instytucie Polskim i Muzeum Władysława Sikorskiego w Londynie. I ten namiot, nieco skromniej dekorowany, nie zachowany w całości, brakuje mu fragmentu jednej arkady, jest bardzo interesujący dlatego, że na płótnie zachowała się pieczątka. To była pieczątka kontrolera tkaniny, która jest datowana. I dzięki temu wiemy, że sama tkanina została wykonana zapewne około 1696 roku, w związku z czym namiot nie może być późniejszy niż powiedzmy koniec XVII, początek XVIII wieku. I na pewno nie został zdobyty. On raczej został po prostu kupiony. albo we Lwowie, który był takim dużym ośrodkiem handlu z Turcją, albo może i nawet gdzieś dalej, mógł się znaleźć w zbiorach rodziny Rzewuskich za sprawą Stanisława Mateusza Rzewuskiego, który na przełomie XVII i XVIII wieku u szczytu swojej kariery był hetmanem wielkim koronnym, jednym z największych potentatów na tych wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej. Także uważanie, że wszystkie namioty czy w ogóle kolekcje orientaliów w Polsce są zdobyte i zdobyte dokładniej pod Wiedniem, no raczej nie utrzymuje się w świetle badań historycznych. Większa część z tych rzeczy została prawie na pewno kupiona. I mamy dość ciekawe źródło, znacznie wcześniejsze, z 1640 roku, które nam troszkę o tym, ile taki namiot mógłby kosztować, mówi. Otóż w 1640 roku do Turcji został wysłany jako poseł Wojciech Miaskowski. Z tej swojej legacji przedstawił oczywiście sprawozdanie. I w tym sprawozdaniu mamy bardzo interesującą informację o tym, że chciał sobie kupić namiot. I tutaj pozwolą Państwo, że zacytuję osoba, która no nieznana nam z nazwiska zostawiła nam relację z tej podróży Miaskowskiego, napisała, że byliśmy w jednym bucznym bardzo namiocie, o którego cenę pytając, zacenił na 3000 talerów bitych. I to był namiot jedwabny, karmazynowy, z jedwabnymi frędzlami, namiot buczny, czy jakoś bardzo, bardzo pięknie wykonany, bardzo bogaty. I te 3000 talarów, no to była bardzo duża suma, na którą Miaskowski nie mógł sobie pozwolić, w związku z czym odjechał do gospody nic nie stargowawszy. Wiemy także, ile takie namioty kosztowały w Turcji. Tutaj, jeżeli idzie o tkaniny orientalne, jesteśmy zależni od badań historyków tureckich. Archiwalia znajdujące się w Turcji były pisane po pierwsze alfabetem arabskim oczywiście, a po drugie w takim dość specyficznym języku otomańskim, tureckim, z bardzo silnymi wpływami arabskiego i perskiego. To jest język, którego dzisiejszy Turcy właściwie, to jest dla nich język trochę obcy ze względu na reformy, które język turecki przechodził na początku XX wieku, już po upadku sułtanatu, jest zapisywany alfabetem łacińskim. No tutaj odczytywanie dokumentów no, wymaga bardzo dużej wiedzy, doświadczenia i znajomości tego języka. No ale historycy tureccy nie próżnują, publikują źródła i wiemy, że nieco wcześniej, w XVI wieku, wiemy, ile mogły kosztować namioty wykonywane do Pałacu Sułtańskiego, dla sułtanów. I one kosztowały między 3000 a 1900 akcze. I akcze to jest moneta używana oczywiście wtedy w Turcji i niewykwalifikowany robotnik dziennie mógł zarobić 4 do 5 akcze. Także to była dość poważna suma. Ile to byłoby? No kilka miesięcy pracy robotnika na pewno wymagałoby, żeby sobie taki namiot kupić. Oczywiście musiały to być bardzo wspaniałe obiekty, znane częściowo także ze źródeł ikonograficznych. Przedstawiane bywały one na miniaturach znajdujących się w zbiorach, przede wszystkim Pałacu Topkapi. Tam można zobaczyć, jak takie namioty, czy jak takie namioty sułtańskie mogły wyglądać. Natomiast my tutaj na Wawelu mamy taką wyjątkową szansę. Oprócz grupy chorągwi tureckich, chorągwi zdobytych podczas kampanii, które są niewątpliwymi łupami, są niewątpliwie zostały zdobyte w czasie tej kampanii wiedeńskiej w bitwie pod Wiedniem, no mamy także wielką grupę namiotów, wyjątkową na skalę europejską.
Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.